Słowo Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan, chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. Ewangelia według świętego Marka rozpoczyna przekazywanie dobrej nowiny o Mesjaszu opowiadaniem o pojawieniu się posłańca Boga, Jana, który miał poprzedzić Mesjasza. To początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, o Jezusie Chrystusie, Mesjaszu. Świadectwo Ewangelii o Janie przypomina Izraelitom wielką tradycję wiary Izraela i obietnice, które Bóg dawał swojemu ludowi od początku. Anioł wyrównujący drogę Izraela, tak aby Izrael mógł kroczyć do ziemi obiecanej w bezpieczny sposób, to była obietnica Boga, którą dawał im na górze Synaj, gdy zawierał z nimi przymierze. W Księdze Wyjścia w 23 rozdziale Bóg obiecuje im posłańca, który ma wyrównywać drogę przed Izraelem. Wieki później, po katastrofie wygnania babilońskiego w VI wieku, przez proroka Malachiasza Bóg przypomina tę obietnicę w nowej sytuacji Izraela wówczas. Wyboiste drogi historii, na których się potknęli i Bóg ich podniósł, znowu mają być wyrównywane przez anioła, posłańca Boga. Anioł, który wyrównuje drogę przed ludem Boga, aby ten kroczył swoimi drogami historii bezpiecznie. Bezpiecznie to znaczy według słów przymierza z Bogiem, słów przymierza Synaju, w jedności i łączności z tym, który go prowadzi, swoim głosem. I wreszcie Ewangelia mówi o Janie, że jest to ten, który woła na pustyni, apeluje do Izraela o przygotowanie drogi. Izrael ma tę drogę wyrównać, tym razem dla Pana, który ma przyjść. To wołanie rozległo się w księdze Izajasza, w czasie gdy kończyło się wygnanie w Babilonie, największa katastrofa w historii Izraela w ziemi obiecanej, po zburzeniu świątyni i miasta Jerozolimy. Izraelici słyszą od Boga wówczas, u końcu VI wieku przed Chrystusem, że głos w imieniu Boga nawołuje ich do przygotowania drogi dla Pana, który ma nadejść. Czyli Bóg przez swojego anioła wyrównywał drogi Izraela, aby ten mógł bezpiecznie dojść do obiecanej ziemi, do przestrzeni, gdzie będzie mógł żyć bezpiecznie, do przestrzeni zbawienia. A później w historii Izraela wołał prorok w imieniu Boga do Izraelitów, o to, aby przygotowali drogi dla Pana, który ma nadejść, do Boga, który ich zbawia. I tak Izrael sam szedł drogami zbawienia przygotowanymi przez Boga i miał przygotować drogi dla Boga, który później w historii ich największego upadku znowu do nich chciał przyjść. Gdy Jan występuje na pustyni w Ewangelii według świętego Marka, Izraelici nie słyszeli głosu proroka od stuleci, bo po Malachiaszu już nie było proroków w Izraelu. Byli nauczyciele prawa, przymierza, byli kapłani, ale już nie pojawiali się prorocy. I oto nagle, po tylu pokoleniach, zobaczyli na pustyni człowieka, który miał zewnętrzne znaki proroka z dawnego czasu. Bóg zaczynał z nimi nową historię. Tak to zrozumieli. Jan ubrany był odzienie z sierści wielbłądzi i pas skórzany koło bioder. To był znak Eliasza. Tak opisywany jest Eliasz w drugiej księdze królewskiej. I potem był rozpoznawany przez sobie współczesnych w IX wieku przed Chrystusem. I teraz Jan pojawia się w podobnym obrazie, a jego pokarmem jest czysty pokarm według przepisów Księgi Przymierza na Synaju, Księgi Kapłańskiej. Szarańcza była czystym pokarmem, to znaczy pokarmem, który nie powodował nieczystości przed Bogiem i można było się z Nim komunikować i kontaktować, pojawiać się przed Bogiem i rozmawiać z Nim. To był wielki znak po długim czasie oczekiwania na proroka. Jan na pustyni. Ci, którzy znali tę wielką tradycję mówienia Boga do Izraela, posyłania aniołów, którzy torowali drogi, i proroków, którzy prowadzili głosem Boga, Izraelitów w ich historii, byli poruszeni pojawieniem się proroka po tak długim czasie. Jest kolejne świadectwo tej Ewangelii, świadectwo samego Jana o sobie. Jan mówi w tej Ewangelii: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Rozwiązać rzemek u sandała Jezusa, mówi Jan o sobie, nie jestem tego godzien. Tu użyte jest określenie o niegodności w znaczeniu Bożego prawa, prawa z Synaju. To powtarzające się świadectwo w Nowym Testamencie mówi o tym Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, a potem w swojej podróży misyjnej w synagodze przemawia tak Paweł o Janie. Mówi o Janie, że Jan nie był tym, który był godny rozwiązać sandały na nogach Jezusa. To powtarzające się świadectwo o nierozwiązywaniu sandałów ma szczególną wymowę i znaczenie. Nie jest zwykłym znakiem pokory, uległości Jana wobec Jezusa, którego zapowiadał, ale znaczy o wiele więcej. To język z tradycji wiary Izraela i ci, którzy go znają, rozumieją to, co Bóg mówi poprzez te znaki, świadectwa o sobie samym Jana i Ewangelii o nim. Bo jest to znak w kontekście małżeńskim. Zastosowany znak przez Jana dla przedstawienia Mesjasza, któremu niegodzien jest rozwiązać sandałów, należy rozumieć w świetle prawa Starego Przymierza, prawa do małżeństwa, prawa lewiratu. Z języka łacińskiego lewir oznacza brat męża, czyli szwagier. Według starożytnego zwyczaju nakazanego przez Mojżesza, w powtórzonym prawie, 25 rozdziale, gdy Mojżesz przemawia po raz ostatni do Izraelitów mających wejść do ziemi obiecanej, mówi między innymi o takim prawie, gdy umiera Izraelita, a nie ma potomstwa, pozostaje jego wdowa, wówczas tę wdowę ma pojąć za żonę jego brat, po to, aby wzbudzić potomstwo swojemu zmarłemu bratu, aby nie wyginęła rodzina zmarłego z Izraela i aby zachowało się jego dziedzictwo. To był nakaz, obowiązek miłości wobec zmarłego brata i miłości do ludu Izraela, ludu Boga. Celem było wzbudzenie potomstwa zmarłemu bratu. Narodzone dzieci były dziećmi zmarłego brata, a nie tego, kto biologicznie był ich ojcem. Były dziećmi według prawa Boga, a nie według naturalnej biologii sukcesji. A jeśli uprawniony brat odmówił z jakiejś przyczyny wypełnienia tego obowiązku, wówczas dokonywano obrzędu wobec świadków, wobec starszych, obrzędu sandała. Zdjęty sandał był znakiem, że ten ktoś zrzeka się swojego prawa i obowiązku do poślubienia wdowy i tym samym, jeśli nie było ważnych powodów do tego, był pohańbiony w oczach społeczności jako ten, kto nie wypełnił obowiązku miłości wobec zmarłego brata i wobec Izraela, ludu Boga. Kluczowym w tym rycie jest właśnie sandał, symbol, prawo i obowiązek do małżeństwa. Ten, kto nosi sandał, jest panem młodym, jest oblubieńcem. I gdy Jan mówi, że nie jest zdolny według tego prawa mojżeszowego zdjąć sandał z nogi Jezusa, to znaczy, że to Jezus jest panem młodym. On jest oblubieńcem, który ma prawo poślubić Izrael, lud Boga. To znany motyw zgłoszenia proroków z dawnych czasów w Izraelu. Na natchnionych kartach Starego Przymierza Bóg wielokrotnie mówił o sobie jako o mężu i o Izraelu jako jego żonie, żonie niewiernej, która go często zdradzała z obcymi, to znaczy z bóstwami innych ludów, niewierna żona i wierny mąż, który po katastrofach niewierności Izraela znowu poślubić chciał Izrael. Tak Bóg mówił o sobie i tak się przedstawiał. I dopiero gdy przypomnimy sobie te słowa Boga ze Starego Przymierza, zgłoszenia proroków, rozumiemy tę scenę i to świadectwo o sobie świętego Jana wobec Jezusa. Jezus jest oblubieńcem, tak jak Bóg wobec Izraela, w głoszeniu proroków. I Jan nie ma prawa poślubić Izraela. Jest tym, który poprzedza Pana młodego Izraela, czyli Mesjasza oblubieńca, który chce poślubić znowu Izrael, przyjąć powrotem do domu Izrael, tak jak Bóg przyjmował ich znowu po zdradach i grzechach opuszczenia. Pomimo, że Jan przyszedł pierwszy, to Jezus jest tym, który ma prawo do małżeństwa, a On nie zrzeka się tego prawa i nie pozwala sobie zdjąć sandała. Jan nie zajmuje jego miejsca. Bo wielu w Izraelu miało nadzieję, że to Jan właśnie jest Mesjaszem. To świadectwo Jana oznacza, to nie ja. Ja poprzedzam oblubieńca. Jeśli Jan nie jest Mesjaszem oblubieńcem i jest niezdolny prawnie do rozwiązania sandała z nogi oblubieńca jako przyjaciel Pana Młodego, jak powie o sobie w innym miejscu Nowego Przymierza, zatem jakie jest jego zadanie? Aby zrozumieć istotę i znaczenie jego misji, aby zrozumieć to przygotowanie drogi Panu, które ma wykonać Jan, trzeba znowu przypomnieć sobie dawną historię, historię Rut z Księgi Rut. To opowieść o wdowie, która nie miała dzieci i gdy wróciła jako wdowa po zmarłym Izraelicie do ziemi obiecanej, chciała wyjść za mąż za najbliższego krewnego jej męża. W trzecim rozdziale Księgi Rut jest ta opowieść. Wówczas teściowa Rut, matka jej zmarłego męża, poradzi jej, aby umyła się, namaściła, ubrała piękne szaty i poszła do powinowatego, najbliższego Booza, który może zostać jej mężem na prawie lewiratu. Umyć się, namaścić, nałożyć piękny płaszcz i tak przygotować się na to małżeństwo. I właśnie w tym kontekście można zrozumieć, czym jest chrzest, czyli obmycie wodą w Jordanie, które głosi Jan. Chrzest, który oznacza obmycie z grzechów, to przygotowanie do małżeństwa Panny Młodej, Izraela, ludu Boga. I to jest misją Jana. On ma przygotować oblubienicę, obmyć ją, namaścić i odziać w godne szaty. A jest to możliwe wówczas, kiedy ta oblubienica będzie gotowa i zdolna poślubić Pana Młodego, swojego oblubieńca, czyli Boga, czyli Mesjasza. To jest misją Jana. Tak siebie rozumie i taka jest jego wielkość. Ma przygotować Izrael w ten sposób na Mesjasza oblubieńca. Jest to język miłości i kontekst miłości. Bóg, który kocha Izrael, Bóg człowiek, Bóg Mesjasz, Bóg namaszczony, chce poślubić znowu Izrael. To miłość Boga, która się objawia w Jezusie z Nazaretu. Miłość oblubieńcza, miłość małżeńska. Przyjmuje z powrotem niewierną żonę i chcą je znowu zaślubić. Mówi Jan o sobie w tej Ewangelii: ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Co to znaczy? Że Jan miał przygotować oblubienicę do małżeństwa, a małżeństwo nastąpi przez to, że Bóg udzieli swego Ducha swojemu ludowi i tak zjednoczy się z nim znowu. To era miłości, która jest erą miłości Ducha Świętego. Tym rozpali Bóg znowu miłość w Izraelitach. Ta Ewangelia o Mesjaszu, oblubieńcu i Izraelitach jako lud Boga, oblubienicy, staje się obrazem i tajemnicą Kościoła. Bo właśnie tego języka zaczyna używać Paweł w swoich listach, żeby przedstawić więź Boga przez Jezusa z Kościołem, czyli ze wspólnotą wiary tych, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, czyli wspólnotą wiary mesjańskich, czyli chrześcijan, Izraelitów i wszystkich innych z całego świata, którzy uwierzą, że Jezus to Mesjasz oblubieniec, a ci, którzy w Niego uwierzą, to oblubienica Mesjasza, którą On kocha całą swoją mocą Boga, mocą Ducha Świętego i tak rozpala w Duchu Świętym miłość ludzi do siebie. To nowe przymierze Boga z ludźmi. Co to znaczy dla nas? Dla nas, którzy otrzymaliśmy dar wiary w Jezusa, Mesjasza, Mesjasza oblubieńca, którzy uwierzymy Janowi Chrzcicielowi, że jest tym, który przygotowuje ludzi na związek małżeński, związek miłości z Bogiem. Gdy uwierzymy Janowi i w jego misję i uwierzymy potem w Jezusa, Mesjasza, oblubieńca, zostaniemy rozpaleni przez Niego Duchem Świętym, Duchem Jego miłości do nas i zaczniemy kochać Go tak samo i kochać ludzi, którzy jeszcze nie odkryli Jezusa, Boga człowieka, Mesjasza, oblubieńca, który kocha ludzi miłością oblubieńczą, małżeńską, którą posługiwał się Bóg od samego początku, miłością wierną. To dobra wiadomość dla wszystkich, dla Izraelitów i nieizraelitów. Tak mają się rozumieć i tak żyć. jako wspólnota uczniów Mesjasza, Mesjasza oblubieńca, jako wspólnota oblubieńcza z Bogiem, czyli wspólnota miłości. To język miłości. To zapowiedź na początku Ewangelii według świętego Marka. Tego wszystkiego, co stanie się między Bogiem a ludźmi, kiedy w Jezusie odkryją Jego oblubieńczą miłość do siebie i odpowiedzą Mu tak samo i będą świadkami tej miłości dla wszystkich, którzy jej pragną, ale którzy jeszcze jej nie spotkali, aby i oni rozpalili się miłością Jezusa, Mesjasza, oblubieńca, miłością Ducha Świętego i tak rozpaleni zapalali świat.